Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam Państwa bardzo serdecznie. W latach 70. miał zamordować 14 kobiet. Skazano go na karę śmierci, ale czy to on był mordercą? Zdzisław Marchwicki, czyli wampir z Zagłębia, był katem czy ofiarą? Toruński dziennikarz i pisarz oraz toruńscy prawnicy twierdzą, że był niewinny. Właśnie o tym porozmawiamy w rozmowie dnia. Nasi goście to mecenas Klaudia Mokrzewska-Kowalczyk z kancelarii Naworska Marszałek oraz dziennikarz śledczy Przemysław Semczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sprawa Zdzisława Marchwickiego wraca na wokandę. Zajęły się nią toruńskie prawniczki. Pani mecenas, przygotowałyście wniosek do sądu.
Tak. W lipcu zostanie złożony wniosek o wznowienie postępowania, które było prowadzone przeciwko Zdzisławowi Marchwickiemu i członkom jego najbliższej rodziny.
A skąd pomysł, aby zająć się po blisko 50 latach właśnie tą sprawą?
Początkowo oczywiście ze sprawą zapoznałyśmy się dzięki książce Przemysława Semczuka i za jego pośrednictwem nawiązała z nami kontakt rodzina Zdzisława Marchwickiego, czyli jego dzieci, które udzieliły nam pełnomocnictwa do tego, żeby zająć się sprawą i złożyć taki wniosek do sądu.
Prawnicy, zdaje się, mają dosyć rzadko okazję, aby takimi sprawami się zajmować.
Bardzo rzadko, ale też takich spraw sprzed 50 lat, które powinny zostać wyjaśnione, też jest niewiele.
Przypomnijmy może, że do zbrodni na terenie Zagłębia dochodziło w latach 1964-71. Spektakularny, wręcz teatralny proces w tej sprawie odbył się w 1974 roku. Wyrok skazujący go na karę śmierci zapada rok później. Wykonano go 26 kwietnia 1977 roku. Twoje dziennikarskie śledztwo, i to już jest pytanie do Przemysława Semczuka, wykazało szereg nieprawidłowości, co zresztą opisałeś w książce Wampir z Zagłębia, która wydana została w 2016 roku. Zresztą mieliśmy okazję rozmawiać także o tym na naszej antenie. Co wówczas odkryłeś w dostępnych aktach?
No, okazało się, że nikt wcześniej z dziennikarzy nie zaglądał do tych akt, chociaż na procesie było mnóstwo dziennikarzy, którzy słuchali tego. No i co się okazuje? Nagle widzę, że sędzia Ochman podkreślał sobie to, co było wygodne w zeznaniach świadków. Kiedy świadkowie mówili, że oskarżony był wyższy od nich, no to nie miało znaczenia. A kiedy któryś ze świadków mówił, że był niższy, no to już podkreślał czerwoną kredką, że to pasuje do wizerunku Zdzisława Marchwickiego. I takich kuriozalnych rzeczy tam jest więcej. To są na przykład takie stwierdzenia, że oskarżony jest mordercą, bowiem wygląda jak morderca. Jeszcze Cezare Lombroso z XIX wieku, który twierdził, że mordercy i przestępcy mają określony wygląd. No, takie rzeczy nie powinny się już odbywać w latach 70. ubiegłego wieku. Świadkowie na przykład mówili, że pióro to jest takie samo jak to, które miała ofiara. Podkreślam, takie samo. Nie to samo, tylko takie samo. I tym podobnych przykładów było tam mnóstwo.
Ty dotarłeś także do ostatnich żyjących świadków tamtych wydarzeń.
Jeszcze wtedy udało mi się rozmawiać z mecenasem, który był obrońcą, bezpośrednio bronił Zdzisława. I on też mówił, i to są rzeczy zatrważające, które dzisiaj dziwią, ponieważ nagle stwierdza, że on nie miał przed rozprawą możliwości zapoznania się z aktami. Że obronę mu wręcz wmuszono. On próbował się z tego w jakiś sposób wyreklamować. Prosił, że nie, on nie może. Jednak mu to narzucono. Usłyszał, że spokojnie, proces będzie długi, pan mecenas jeszcze zdąży się z tymi aktami zapoznać. Nie zdążył się, dlatego że proces toczył się codziennie, początkowo przez 3 dni w tygodniu, później już 5 dni w tygodniu, od godziny 9 do 16, a w tym czasie mógł się zapoznawać w sądzie, w sekretariacie z aktami. No to nie mógł się rozdwoić, być jednocześnie na sali sądowej i czytać akta. Więc do końca procesu właściwie tych akt nie widział. Padło nawet też takie stwierdzenie, jeden z obrońców mówił, że no przecież nie jestem paprotką, jeżeli zgłaszam wnioski dowodowe. Tu też podkreślmy, było 500 świadków oskarżenia, ani jeden świadek obrony. I kiedy mecenas zaczyna dopytywać o różne rzeczy, to słyszy, że oskarżenie ze strony towarzysza prokuratora, który mówi, ależ to jest przedłużanie procesu. No, kuriozalne były te sytuacje.
Proces teatralny, prawda? Wynajęli specjalną salę, wydawano wejściówki wówczas na to wydarzenie.
Trzeba było jechać o 7 rano do budynku sądu po to, żeby zdobyć wejściówkę i dopiero dostać się do sali, która była na drugim końcu Katowic. My niedawno byliśmy z panią mecenas w tej sali. Aż trudno uwierzyć, że tam weszło 500 osób widowni. Zresztą też miałem okazję jeszcze rozmawiać lata temu z dziennikarzami, którzy tam byli. Oni opowiadają też, jaka była atmosfera wyjątkowa. Mówiąc atmosfera, to mam na myśli zapach, bo ta klasa robotnicza, która przyszła, która w trakcie tych krótkich przerw wybiegała, żeby zapalić sobie papierosa, a w trakcie samej rozprawy po cichutku, chowając się jedni drugim za plecami, wyciągali bułki, jajka na twardo i rozlewali z takich kanek metalowych blaszanych kawę zbożową i popijali. No więc był to pewien folklor tamtych czasów.
A jak wyglądało to śledztwo w tej sprawie? No w zasadzie moglibyśmy na ten temat całą audycję nagrać i tak zrobiliśmy parę lat temu, ale w takim dużym skrócie to było 6 lat pościgu, 3000 milicjantów, setki tropów, miliony do wygrania.
Oj, więcej milicjantów, ponieważ przez te kilka lat przewinęło się przez sprawę wręcz kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. Oni byli ściągani z całej Polski po to, żeby uczestniczyć w wykonywaniu takich podstawowych czynności sprawdzających. Trzon tej grupy operacyjnej to było kilkanaście osób. Reszta to byli ludzie przyjezdni, którzy wcale nie byli z tego powodu zadowoleni, no bo jak ktoś pracował na przykład w Koszalinie czy w Słupsku i dostawał nagle delegację, że musiał jechać na 3 miesiące na Śląsk, którego nie znał, całymi dniami poruszał się po tym terenie nieznanym dla siebie, nie radiowozem, komunikacją miejską i musiał wykonywać takie podstawowe sprawdzenia. To wcale nie było mile widziane wśród tych oficerów. Faktycznie została wyznaczona nagroda 1 000 000 złotych dla osoby, która pomoże. I to zadziałało wręcz przeciwnie. Bardzo źle, dlatego że jednak naród był bardzo uprzejmy, aczkolwiek ze wstrętem donoszę, że mój sąsiad to wychodzi wieczorem, a w teczce to nosi łyżkę do kół. No i każdą taką informację właśnie trzeba było sprawdzać.
Czy milicja wtedy fabrykowała dowody?
Wszystko wskazuje, że tak, dlatego że natknąłem się w aktach na jaskrawy przykład, gdzie zrekonstruowano dowód rzeczowy, który został zgubiony. No wyobraźmy sobie po prostu zegarek Gierkówny, była to bratanica pierwszego sekretarza towarzysza Gierka, został zgubiony, no więc go zrekonstruowano, a świadkowie podczas rozprawy rozpoznawali, mówili, tak, to ten zegarek. To nie był ten zegarek. To dzisiaj każdy, kto to słyszy, to zastanawia się, jaką wartość dowodową to miało. I podkreślam, ani jednej odbitki palców Zdzisława nie znaleziono przy jakichkolwiek zwłokach, a tych spraw było naprawdę mnóstwo, bo tak jak mówiłaś na wstępie, skazano go za 14 zabójstw i 6 usiłowań, ale próbowano dołożyć też kilkanaście innych, również już po zamknięciu procesu.
Właśnie wspomniałeś o Jolancie Gierek, to 18-letnia bratanica Edwarda Gierka. Wówczas sprawa stała się sprawą polityczną i morderca musiał się po prostu znaleźć.
A widzisz, to jest jedna z legend. Sprawa polityczna była od samego początku. Od pierwszej chwili uważano, że celem nieprzypadkowo jest Zagłębie, które ma dużą rewolucyjną tradycję i że to sprawca, bądź sprawcy, bo wtedy jeszcze to nie było pewne, prawdopodobnie chce wywołać niepokoje społeczne. No, w tamtych czasach po prostu w każdej rzeczy widziano polityczne motywy. Wbrew pozorom, po morderstwie, po zabójstwie Gierkówny, ten motyw polityczny upada.
Kolejny mit w takim razie, który obaliłeś. Czy sprawcę wytypował komputer, w który wówczas uwierzono?
A tego komputera nigdy nie było. W aktach nie ma ani jednego dokumentu, ani jednej kartki papieru, która by potwierdzała, że w ogóle wykonano jakąkolwiek ekspertyzę. Żaden biegły nie staje przed sądem.
To skąd wziął się ten mit?
To jest mit stworzony na potrzeby społeczeństwa przez dziennikarzy i on bardzo fajnie zadziałał. Pisała o nim Barbara Zeidler, pisało wielu innych publicystów, a później został przedstawiony w filmie Anna i wampir. To fajnie wyglądało. Ludzie byli przekonani, że przecież komputer może wszystko. Gdyby tak było, gdyby komputer miał w ogóle wskazać jakiegokolwiek sprawcę, to wyobraź sobie, co byłyby w stanie zrobić dzisiejsze nasze telefony, które mają miliony, jak nie miliardy razy większe moce obliczeniowe niż tamten komputer, który zajmował wielką halę. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić w ogóle, co ten komputer miał pokazać. Przecież trzeba go było nakarmić danymi, tymi dziesiątkami tysięcy osób i na podstawie czego on miał to stwierdzić. Podobno komputer analizował ilość cech sprawców, które wytypowali psychologowie. Nie potrzeba do tego komputera. Jeśli zobaczę, że pani Iwona ma tych cech 50, a pani Klaudia 30, a ja 80, to do tego nam nie jest potrzebny komputer. Sami dojdziemy, kto z naszej trójki jest zabójcą, prawda?
Ale był profiler.
Był profiler, przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i to jest też dowód desperacji władz, które ściągnęły specjalnie ze Stanów Zjednoczonych ojca profilowania kryminalistycznego, Jamesa Brassella, i zrobiono to ledwie na kilka dni przed tym, kiedy już milicja od dawna chodziła za Zdzisławem Marchwickim. Brassell zapoznał się z aktami i opisał, jak ten sprawca ma wyglądać. I jego opis zupełnie nie pasuje nam do Zdzisława Marchwickiego.
A czy morderstwa wówczas, już po ujęciu i skazaniu Marchwickiego, po skazaniu Marchwickiego, ustały?
One ustały dużo, dużo wcześniej. To jest zastanawiające. Właściwie następuje taka przerwa od 69 roku do tej ostatniej ofiary przypisanej Zdzisławowi. I ta ofiara też zupełnie nie pasuje do ofiary wampira, jeżeli byśmy tak to ujęli, że to z pewnością nie była ofiara wampira, ponieważ i tu też biegła oceniła, że modus operandi tego zabójstwa jest zupełnie inne. Więc wynikałoby z tego, że wampir przestał mordować w 69 roku, a Zdzisława zatrzymano w styczniu 72.
Mecenas Klaudia Mokrzewska-Kowalczyk z toruńskiej kancelarii Naworska Marszałek oraz dziennikarz śledczy, także z Torunia, Przemysław Semczuk, dziś w rozmowie dnia. Przypomnę, wracamy do sprawy wampira Zagłębia i tak jak rozmawiałam z panią na początku, pani mecenas, zdecydowaliście się właśnie po niemal 50 latach do tej sprawy wrócić. Na jakiej podstawie wniosek o wznowienie tego postępowania został przygotowany?
Wniosek został przygotowany na podstawie nowych dowodów, które udało nam się zgromadzić. Mamy kilka ekspertyz biegłych z zakresu różnych specjalności, które jasno wskazują, że to nie Zdzisław Marchwicki popełnił zarzucane mu przestępstwa. Dlatego też wniosek został przygotowany i w lipcu, po 50 latach od wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji, zostanie złożony.
Kluczowe dowody w tej sprawie mogą znajdować się także w aktach, które niedawno znalazły się w Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. To ponad 300 kolejnych tomów, ale są one niedostępne.
Tak. Komenda Wojewódzka Policji odmówiła nam dostępu do tych akt, podkreślając, że są one aktami tajnymi. Dlatego nie wiemy, co się w nich znajduje. Wiemy jedynie, że te dowody, które się znajdują w tych aktach, nie trafiły do sądu i nie były rozpoznawane przez sąd wydający wyrok skazujący na Zdzisławie Marchwickim.
Macie szansę, aby do nich dotrzeć?
Na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości. Oczywiście podjęliśmy różne starania, żeby te akta zdobyć. Jednak czy zostaną nam ostatecznie udostępnione? Nie wiemy.
Ale wcześniej w Katowicach twierdzono, kiedy Przemysławie, ty próbowałeś otrzymać do nich dostęp, że tych akt nie ma.
No właśnie, ja kilkanaście lat temu dowiedziałem się od policjantów właśnie z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, że tam są akta. Napisałem pismo, dostałem odpowiedź, że nie ma żadnych dokumentów i później, kiedy wznawiałem książkę, znowu dotarła do mnie informacja i to też była informacja pochodząca od funkcjonariuszy z tamtejszej komendy, ale inną drogą, i potwierdzono, że tak, te akta są. Wtedy komenda zaprzeczała. Teraz nagle, kiedy nie pyta dziennikarz, tylko pytają prawniczki, nagle się okazuje, że prawniczkom już nie można kłamać tak jak dziennikarzowi, więc okazuje się, że akta są, tylko nie możemy ich państwu pokazać.
Jaka jest szansa, że te akta zostaną rzeczywiście odtajnione, tak jak było w przypadku innej historii, którą opisałeś w książce Nieuchwytni? Wówczas akta zostały odtajnione przez Główne Archiwum Policji, trafiły do IPN-u, mogłeś do nich dotrzeć i opisać między innymi serię sprawę napadów w Warszawie w 64 roku.
A, bo tamte akta pochodziły właśnie z Głównego Archiwum Policji i zostały odtajnione w ramach likwidacji tak zwanego zbioru zastrzeżonego. W tym przypadku mówimy o dokumentach, które jakimś przypadkiem zostały w tych Katowicach i nikt ich nie zauważył, chociaż wiemy, że dużą część akt spalono, bo te 300 tomów to jest ledwie niewielki ułamek. Zastanawiamy się, cóż takiego mogło w nich być, że je pozostawiono, ponieważ tam było kilkanaście tysięcy teczek, które wiemy z relacji świadków, że były niszczone, palone już po procesie, chciano się ich pozbyć. Teraz zastanawiamy się, co będzie w tych 300 tomach. A jakie są szanse? No dość duże, dlatego że ja stawiam taką tezę, że jeżeli policja niczego nie ukrywa i nie chce chronić prawdziwych sprawców i nie chce bronić tezy o tym, że Zdzisław Marchwicki był zabójcą, no to policja powinna te akta odtajnić, przekazać do Instytutu Pamięci Narodowej. Nie będziemy mieli już żadnych wątpliwości.
No właśnie, nawiązując do tego, co mówisz, kluczowe pytanie, czy na podstawie materiałów, jakimi dysponujecie, można wskazać prawdziwego mordercę?
Klaudia, coś wiesz na ten temat, prawda?
Coś wiem na ten temat. Niestety nie możemy dzisiaj też o tym mówić, ale mamy pewne przypuszczenia co do osoby sprawcy, tak? Czyli tego tak zwanego wampira z Zagłębia.
Aczkolwiek to nie jest waszym celem, jeżeli chodzi o wznowienie procesu.
Nie, wznawiamy proces Zdzisława Marchwickiego, ponieważ dążymy do tego, żeby to Zdzisław Marchwicki został uniewinniony. Minęło zbyt dużo czasu też od tych przestępstw, żeby prowadzić postępowanie przeciwko ewentualnemu innemu podejrzanemu o popełnienie tych zbrodni. My skupiamy się na Zdzisławie Marchwickim i na tym, żeby udowodnić, że to on był niewinny.
Jak taki wznowiony proces będzie wyglądał? Jak przebiega takie postępowanie sądowe?
W tej sprawie wniosek będzie rozpoznawał Sąd Najwyższy. W zasadzie może to przebiegać w ten sposób, że Sąd Najwyższy zapozna się na pewno ze złożonymi przez nas wnioskami i dowodami. W związku z tym, że skazani już nie żyją, w zasadzie prawie wszyscy, którzy w tym procesie uczestniczyli, skazani oprócz Zdzisława Marchwickiego, również już nie żyją, dlatego nie będzie to taki w cudzysłowie normalny proces i nie będą przesłuchiwani świadkowie i całe postępowanie nie jest prowadzone od początku. Sąd Najwyższy bazuje na wniosku i po jego rozpoznaniu może wydaje już rozstrzygnięcie, czy zmieni ten wyrok, którego dotyczył będzie nasz wniosek, i uniewinni Zdzisława Marchwickiego, czy jednak podejmie decyzję, żeby w tej sprawie nic innego nie robić i nie zmieniać tego wyroku, który zapadł.
A jak taki proces długo może potrwać?
Trudno powiedzieć. To zależy od tego, jak dużo pracy mają sędziowie w Sądzie Najwyższym. Obecnie w sądach we wszystkich instancjach dość długo czekamy na rozpoznanie różnych spraw, więc nie nastawiamy się, że taki wyrok w tej sprawie zapadnie szybko.
Czy rodzina Zdzisława Marchwickiego, która jest z wami w stałym kontakcie, mogłaby otrzymać zadośćuczynienie, jak w przypadku sprawy Tomasza Komendy, który niesłusznie odsiadywał wyrok za niepopełnioną zbrodnię?
Tak. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że Zdzisław Marchwicki był niewinny, to tak, rodzinie będzie przysługiwało zadośćuczynienie za doznane krzywdy.
No, w zasadzie oni cały czas tą tragedią żyją.
Tak, przez cały czas oni wierzą w niewinność swojego ojca, ale niestety społeczeństwo ma inne zdanie na ten temat. I dopiero stwierdzenie wyrokiem Sądu Najwyższego, że Zdzisław Marchwicki był niewinny, na pewno zakończy ten bardzo trudny czas w życiu rodziny dzieci Zdzisława Marchwickiego.
Trwający pół wieku.
Tak.
W rozmowie dnia gościli mecenas Klaudia Mokrzewska-Kowalczyk z toruńskiej kancelarii Naworska Marszałek oraz dziennikarz śledczy z Torunia Przemysław Semczuk. Dziękuję za rozmowę i zapewniam naszych słuchaczy, że do tej sprawy będziemy jeszcze wracać i to nie tylko dziś w Wiadomościach. Dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia. Iwona Mszytowska, Rzeszotek.